Ukraiński atak na bazy lotnicze w Rosji.
Armia Putina liczy straty w ludziach i sprzęcie.
Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie za chwilę Krystyna Kurczap-Redlich.
Z dziennikarką, korespondentką polskich mediów w Rosji, autorką wielu książek, spotka się Kazimiera Szczuka.
Dogrywka w mundialowym meczu Japonia-Chorwacja.
Na razie remis 1-1. Ukraina zaatakowała rosyjskie bazy lotnicze w rejonie Riazania i Saratowa. Przyznaje rosyjski resort obrony, zginęło 3 żołnierzy armii Putina. 2 samoloty zostały uszkodzone.
Według strony rosyjskiej ataku dokonano przy użyciu dronów. Wcześniej Rosjanie wystrzelili ponad 70 rakiet na cele w Ukrainie w kolejnym zmasowanym ataku. Specjalny dodatek motywacyjny dla funkcjonariuszy służb mundurowych ze stażem służby minimum 15 lat.
To główne ustalenie po rozmowach związków zawodowych z przedstawicielami resortu spraw wewnętrznych i administracji.
Te rozwiązania mają powstrzymać zapowiadaną potężną falę odejść na emeryturę w przyszłym roku.
Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, jak ten dodatek ma wyglądać?
Funkcjonariusze z 15-letnim stażem dostaną 5% uposażenia. Ten dodatek każdego roku będzie rósł o 1 punkt procentowy do osiągnięcia 15%. Uzbierana suma wliczy się do emerytury po przesłużeniu 32 lat. Ten dodatek nie wyklucza otrzymywania tak zwanego dziadkowego w wysokości 1,5 i 2,5 tysiąca złotych po 25 i 28,5 latach służby. Dodatkowo podczas spotkania ustalono 450 zł dodatku granicznego dla Straży Granicznej do 6%. Z jednego zwiększono dodatek terenowy dla policjantów. Uzgodniono również, że dodatek stołeczny w kwocie 550 zł obejmie poza policjantami pozostałych funkcjonariuszy pod MSWiA. Przyszłoroczny fundusz nagród w służbach wzrośnie dodatkowo o 30 milionów złotych. Obie strony zaapelowały do funkcjonariuszy o wycofywanie wniosków emerytalnych. Szef resortu poleci komendantom, by było to możliwe bez żadnych konsekwencji.
Problemy z przejazdem na S5 w Wielkopolsce.
Między węzłami Poznań Zachód i Konarzewo ciężarówka zgubiła ładunek.
Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia. Utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny.
Dogrywka w meczu Japonia-Chorwacja w 1/8 mundialu. Po 90 minutach jest remis 1-1.
Z nami ponownie Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Wojtku. Do przerwy prowadzili Japończycy. Jak wyglądała gra w drugiej części?
Od początku drugiej części spotkania do odrabiania strat rzucili się Chorwaci, którzy mieli przewagę właśnie na początku tej drugiej połowy. No i szybko ją zamienili na bramkę. Po dobrym dośrodkowaniu Dejana Lovrena piłkę w taki efektowny sposób głową uderzył Perisic i ta wpadła do bramki japońskiej. No i zrobiło się 1-1. Chorwaci szukali potem jeszcze okazji, by podwyższyć. Między innymi bardzo dobrze z dystansu uderzał Luka Modric, no ale świetnie obronił to japoński bramkarz. No i po 90 minutach, jak powiedzieliście, 1-1. Przed chwilą rozpoczęła się dogrywka. Na jej początku niezłą okazję mieli Japończycy, ale Chorwaci się uchronili i teraz Chorwaci rozpoczynają grę od własnej bramki.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Kazimiera Szczuka, jej rozmówczyni. Witamy obie panie.
Witam serdecznie. Moim gościem jest Krystyna Kurczap-Redlich, autorka, ekspertka.
Dzień dobry państwu.
Korespondentka polskich mediów w Rosji przez całe lata.
Muszę zaznaczyć, tak. Korespondentka bezpłatna, czyli stringer. Byłam dziennikarką niezależną, nikomu nie zależało, żeby mi płacić.
Rozumiem, ale jakoś mimo wszystko pani pracowała i bardzo efektywnie. Głową w mur Kremla, to jest książka z 2007 roku o wymownym tytule, no i w 2016 wyszła ta chyba naprawdę benedyktyńska praca stała za tą książką. To są Tajemnice Rosji Putina, Wowa, Wołodia, Władimir, bestsellerowa biografia Putina. Głową w mur Kremla, tytuł wymowny. Czy ma pani teraz taką gorzką satysfakcję, a nie mówiłam, kiedy wszyscy już wiedzą, czym jest putinowska Rosja?
To nie jest satysfakcja, to jest wielkie moje rozgoryczenie. Pierwszy artykuł o Putinie napisałam w 2002 roku, nazywał się Demokracja drugiej świeżości. No jak wiadomo, drugiej świeżości nie ma, z Mistrza i Małgorzaty. I wtedy to był artykuł, który zamówiła Rzeczpospolita przed wizytą oficjalną prezydenta Putina w Polsce. No niestety nie zdecydowała się na opublikowanie tego artykułu, zdecydowała się Gazeta Wyborcza. Artykuł się ukazał po wizycie ze sprostowaniem. Ale sprostowanie nie mogło być, ponieważ było napisane przez solidnego dziennikarza, czymś rzeczywiście istotnym, ponieważ trzeba było być ślepym, żeby nie widzieć od samego początku, kim jest Władimir Putin. Choćby od tego momentu, kiedy Jelcyn w ciągu tych kilku lat jego panowania, jego rządów, jednak usiłował zaprowadzić demokrację, zlikwidował hymn Związku Radzieckiego.
No zgoda, ale tutaj po pierwsze będę broniła naszych elit intelektualnych, ponieważ to takie, ja wiem, złudzenia czy naiwność wobec putinowskiej Rosji nie przejawiali tylko ludzie w Polsce, ale w całej Europie. A po drugie Jelcyn rozpoczął wojnę w Czeczenii, więc też trudno byłoby go stawiać za wzór. W
93. Oczywiście, jeżeli by zapytać człowieka, któremu jednak ufam jako prezydentowi, czyli Aleksandra Kwaśniewskiego, dlaczego zaprosił prezydenta Jelcyna, powiedział, taka była racja stanu.
Jelcyna czy Putina?
Putina. Odpowiedziałby, że tego wymagał interes Polski. No, rzeczywiście, jesteśmy tak krajem graniczącym. Z tym, że prezydent Kwaśniewski nie opowiadał o zaproszonym gościu cudów jako o przedstawicielu demokracji, a na przykład Tony Blair w 2000 roku, kiedy jeszcze nawet nie jest wybrany Putin na prezydenta, przed jego wyborami już mknie ze swoją żoną do Petersburga, żeby wesprzeć tego człowieka właśnie, mimo że doskonale wie, że toczy się już drugi rok potworna wojna w Czeczenii. Wojna, którą korespondenci zagraniczni opisują jako ludobójstwo już wtedy. Nie przeszkadza to Tonemu Blairowi. W 2002 roku zaprasza go na oficjalną wizytę. W 2003 roku królowa brytyjska.
Tak.
Jako pierwszego gospodarza Kremla od czasów carskich go zaprasza.
I on tam sobie poszedł do teatru. Królowa, przepraszam, została zaproszona do teatru, bo odwiedziła Rosję także. I tam oglądała balet, oglądała występy aktorów rosyjskich, wystawiano Hamleta.
I słusznie, bo aktorami są świetnymi.
Ale tak było, ale też nie trudno się temu dziwić.
Trudno się temu dziwić, dlatego że obserwując całą politykę liderów Zachodu, musimy zobaczyć, jak bardzo się ona różni od czasów zimnej wojny. Podczas zimnej wojny był podział jasny, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. W momencie, kiedy się kończy zimna wojna i kiedy znika Związek Radziecki, wyobrażenia liderów Zachodu zupełnie nie były. Wyobrażenia o demokratyzacji, o możliwości demokratyzacji Rosji zupełnie nie były oparte na faktach. Trzeba było naprawdę nie chcieć widzieć i hymnu Związku Radzieckiego, który natychmiast wprowadził Putin, i dewastacji parlamentu, i unicestwiania wolnego słowa.
Ja rozumiem, ale czy to nie jest tak, że te rzeczy, o których pani mówi, widoczne są dla obrońców praw człowieka albo reporterów i reporterek, dziennikarzy wnikliwych, natomiast dla głów państw, które się spotykają z innymi głowami państw, sytuacja wygląda całkiem nieźle.
Tony Blair dostaje przed swoim pierwszym wylotem do Rosji, dostaje raport od Organizacji Międzynarodowej Praw Człowieka, cały raport dotyczący zbrodni Putina w Czeczenii, nawet go nie otwiera. Więc to nie jest kwestia tego, że oni nie wiedzą, oni nie chcą wiedzieć.
Nie chcą wiedzieć,
ponieważ
dlatego, że
w 2002 roku, jeżeli jest podpisany podczas oficjalnej wizyty Putina w Londynie, wielka ilość bardzo lukratywnych dla obu stron umów dotyczących ropy naftowej. Więc jeśli business is as usual, to albo biznes i wyłącznie biznes, albo przynajmniej zachowanie resztek tych wartości, o które walczyliśmy podczas zimnej wojny.
No dobrze, ale teraz zgoda, ale teraz jak jest teraz? Jakie są cele Putina? Bo to, co się teraz dzieje, na pewno jest wielkim szokiem dla Zachodu i na pewno zaczęłam tej gorzkiej satysfakcji, może pani powiedzieć, a nie mówiłam. I co będzie, albo co jest? Jak pani to ocenia? Czy ta inwazja będzie trwała dopóki armia Federacji Rosyjskiej nie zostanie pokonana po prostu w Ukrainie z pomocą Zachodu?
To są raczej pytania do politologa, proszę pani, nie do mnie. Ale ja wiem z dokładnych studiów nad psychologią Putina, że on nigdy nie odstępuje. Jako szczeniak, chuligan walczący na podwórku, zawsze rzucał się na swoich przeciwników i dopóki nie był totalnie pobity, nie ustępował. Ale w tej chwili, co to znaczy ustępstwa Rosji? Nie ma czegoś takiego. To nie jest w ogóle planowane ani przewidywane, dlatego że jakiekolwiek oświadczenie wobec swojego społeczeństwa przez prezydenta, że my się cofamy, jest jego przegraną. Ani razu nie padło takie słowo. Po pierwsze, przypominam to, co państwo zapewne słyszeliście już 100 razy, że według propagandy rosyjskiej Rosja nie atakuje, Rosja się zawsze broni. Rosja broni się przeciwko inwazji NATO, które to NATO już otoczyło, doszło do granic Ukrainy. Oczywiście to wszystko jest nieprawdą, ale to jest prawda społeczeństwa rosyjskiego i ta prawda jest nieustannie dzień po dniu utrzymywana. W związku z czym...
Ale ja zapytam jeszcze właśnie, przepraszam, że przerywam, ale zapytam jeszcze o stan umysłu społeczeństwa, na jakim etapie to jest w tej chwili, bo różne są na ten temat opinie. I powoli będziemy przechodzić do części drugiej naszego spotkania, to znaczy takiej, która...
Ale pani
się
pytała o dalszy... Tak. Wszyscy to powtarzają. Jeśli chodzi o generalicję, i jeśli chodzi o działaczy i tak dalej, że Rosja musi przegrać.
Ponieważ
tylko wielka przegrana Rosji, militarna przegrana Rosji i przegrana Putina może zagwarantować jakikolwiek spokój i pokój Ukrainie. Inaczej Ukraina przepadnie.
Teraz zapraszam wszystkich do radia internetowego RMF24, do portalu internetowego, do naszych mediów społecznościowych. Kontynuujemy naszą rozmowę. Czyli jest tak jak...
Dziękujemy. Trzeba być ślepym, żeby nie widzieć od samego początku, kim jest Putin.
Wyrzuca politycznym elitom Zachodu rozmówczyni Kazimiery Szczuki.
Krystyna Kurcza-Predlik zwracała uwagę na krwawe wydarzenia sprzed lat, takie jak wojna w Czeczenii.
A także na symboliczne symptomy, jak przywrócenie sowieckiego hymnu.
Ciąg dalsze rozmowy w internecie.
A nowe fakty na antenie już o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.